Teraz Państwo mamy już połączenie z kolejnym gościem, profesor Michał Lubina, specjalista od stosunków chińsko-rosyjskich, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także autor m.in. książki Niedźwiedź w objęciach smoka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i my dzisiaj głównie będziemy rozmawiali na temat tych relacji chińsko-rosyjskich, ale najpierw spójrzmy jeszcze na relacje chińsko-amerykańskie. Japonia i Holandia zawarły porozumienie, zgodnie z którym nałożą nowe ograniczenia na eksport narzędzi do produkcji chipów właśnie do Chin. Wcześniej na jesieni takie ograniczenia nałożyły też Stany Zjednoczone. Czy można powiedzieć, że to jest taka kolejna odsłona tej wojny na mikroprocesory? Taka eskalacja, jeżeli chodzi o ten konflikt chińsko-amerykański?
Wielka wojna chipowa jest taka książka, która wkrótce wyjdzie po polsku, także to w tym duchu jak najbardziej, dlatego że jeżeli spojrzymy na to od strony technologicznej, to Holandia łączy się z Tajwanem, bo najpierw po pierwsze mamy Tajwan, później mamy właśnie Holandię i Japonię. I jeżeli one wszystkie przestają sprzedawać Chinom mikroprocesory, chipy, no to w tym momencie program rozwoju chińskiego jest no może przytrzymany, może nie całkiem zatrzymany, ale zasadniczo Chińczycy są obecnie mniej więcej 8 lat, tak 6-8 lat zależy jak spojrzeć, za Tajwańczykami, czyli za resztą świata, bo Tajwańczycy są tutaj na pierwszym miejscu. No i ale Chińczycy gonią. No i Amerykanie teraz robią wszystko, żeby to zatrzymać. No a pamiętajmy, że obecnie chipy to jest tak jak dawniej ropa, węgiel czy gaz, że bez tego znaczne części gospodarki staną, no a w momencie, kiedy mamy wyścig technologiczny, no to Chiny, które próbują za wszelką cenę dogonić i przegonić Zachód, no zostaną przytrzymane w tym. Amerykanie robią wszystko, żeby właśnie Chińczycy ich nie dogonili, nie przegonili. No i to, co pani mówi teraz, to jest duże zwycięstwo Amerykanów, no bo przekonali zarówno Holendrów, jak i Japończyków. Także to duże zwycięstwo w tej wielkiej wojnie chipowej.
Czyli te ograniczenia są skuteczne, no ale tutaj od razu nasuwa się takie pytanie, czy Chiny no nie będą w stanie po prostu albo podrobić, albo tak szybko nadgonić i na przykład produkować te mikroprocesory właśnie u siebie.
Znaczy, Chińczycy to oczywiście próbują robić i mamy nieustannie z ich strony próby tutaj dogonienia. Ogromne nakłady są tutaj ze strony budżetu centralnego, ale też budżetów różnych prowincji dawane na to, żeby nadgonić, ale nie zawsze się udaje. Na przykład w słynnym Wuhanie, który tutaj jest znany z innych powodów, była taka dość znana klapa tego, także nie udało się wyprodukować. Z drugiej strony mamy firmę w Szanghaju, jedną z głównych, której się udało właśnie wyprodukować chipy o takiej liczbie nanometrów, którą Tajwańczycy wyprodukowali w 2016. Także nie są aż tak daleko, ale jednak to, co robią Amerykanie, utrudni. To nie będzie to takie proste jak do tej pory. Plus pamiętajmy, że jeszcze w październiku, tuż przed 20. zjazdem Komunistycznej Partii Chin, Joe Biden wprowadził swoje sankcje, to one się jeszcze wiązały z tym, że Amerykanom pracującym w branży IT w Chinach postawiono tak na dobrą sprawę do wyboru, albo pracują tam dalej, i tracą paszport amerykański. Także to się skończyło z tym, że mieliśmy dość duży eksodus tutaj kadry menedżerskiej amerykańskiej, także to tuż przed kongresem było, także to było takie pozdrowienie from USA with love do komunistów chińskich tuż przed ich zjazdem. Także oczywiście to wszystkie rzeczy będą spowalniać Chiny, nie miejmy co do tego złudzeń. Oczywiście Chiny sobie dadzą radę i koniec końców to nie wywróci Chin, no ale może je trochę przyhamować i o to właśnie chodzi. Także taki jest cel Amerykanów, żeby w tym wyścigu trochę tam nogi popodkładać Chińczykom, a tu przyblokować ich bieg.
A czy ta sytuacja może jakoś nasilić albo spowodować no, ewentualne prawdopodobieństwo konfliktu o Tajwan? My też o tym wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet, ale ostatnio jeden z generałów chyba amerykańskich sił powietrznych wskazał nawet potencjalną datę rozpoczęcia konfliktu. Powiedział, że to prawdopodobieństwo jest obecnie bardzo wysokie. Czy pan by się zgodził z takimi słowami?
Znaczy, jeżeli mnie pamięć nie myli, to powiedział 27 rok. może 25, to jest bez większego znaczenia, dlatego że tak na dobrą sprawę to większość tego typu dat podawanych to są albo czyste spekulacje, albo wrzutki polityczne. No jeżeli mówi to amerykański generał, to ja to traktuję raczej jako wrzutkę polityczną, dlatego że chociaż nie da się wykluczyć inwazji chińskiej na Tajwan, no byłoby to mocno nierozsądne, dlatego że Chiny nie są jeszcze gotowe do tej inwazji. To by było trudne logistycznie, to też żeśmy już wielokrotnie o tym mówili, to nie będę powtarzał. Natomiast zasadniczo to raczej jeszcze nie czas teraz. To znaczy zagrożenie oczywiście istnieje inwazją, ale ono jest małe, ono jest dużo większe w mediach oczywiście niż realnie. No i zasadniczo Chińczycy raczej nie zrobią tego w najbliższych latach. No, podaje się 2027 często taką datę, od której możemy zacząć liczyć, że ewentualnie zrobią na tą inwazję. Ale to też jest z tymi datami, to jest taka trochę ezoteryka, bo każda z tych podawanych dat to jest w jakimś dziwnym stopniu symboliczna. I na przykład 2027 to jest 100 lat Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Także to wszystko jest takie trochę palcem po wodę pisane. Także na pewno Chińczycy jakby z założenia nie będą chcieli zdobywać Tajwanu, bo to jest ryzykowne, to by było bardzo krwawe, niepewny wynik, nie wiadomo, czy się Japonia nie włączy po stronie Tajwanu, nie wiadomo, czy się Amerykanie nie włączą. To jest generalnie duże ryzyko. Jeżeli już by ryzykowali, to by robili blokadę. Ona jest ciut mniej niebezpieczna od desantu, natomiast dalej jest ryzykowna. Także generalnie obecnie położenie międzynarodowe nie sprzyja Chinom na takie zabawy. Natomiast jak najbardziej Amerykanie mają cel w tym, żeby tutaj propagandowo Chińczykom zabierać trochę tutaj miejsca, żeby no właśnie tak trochę i do narożnika spychać takimi oświadczeniami. Także generalnie traktuję tego typu wypowiedzi w kategoriach politycznych wrzutek.
Czyli ezoteryką jest dziś mówienie o jakiejś konkretnej dacie wybuchu konfliktu o Tajwan, ale podobną ezoteryką jest dziś mówienie o tym, na jaki temat Władimir Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem podczas ich ostatniego spotkania, ale to jest o tyle istotne, że dużo pojawiło się takich komentarzy na temat tego, że właśnie tam, podczas tego spotkania na otwarciu Igrzysk Olimpijskich, zapadła decyzja o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę i że wtedy Władimir Putin oświadczył, że do tego dojdzie właśnie przywódcy Chin. I co pan myśli o tym wszystkim?
Znaczy, to jest jedna z dwóch skrajnych interpretacji, dlatego że ja czytałem przez ostatni rok mnóstwo tekstów, które ujawniały, tak? To tak jak w jednym portalu ujawniamy, tak? To tutaj też było w tym duchu, że właśnie jedna skrajność to jest ta, którą pani przytoczyła, czyli że tam w tym Pekinie, w tym Zhongnanhai tam siedli i ustalili, że my zaatakujemy, a wy zaatakujecie później Tajwan. Także to jest jedna skrajność z tych interpretacji, a druga skrajność, którą czytałem, to taka, że w ogóle nic mu nie powiedział i Chińczycy zasadniczo byli sami zaskoczeni tym, co się stało. Także to są jakby dwie skrajności. No i do tego dochodzą różne pośrednie rzeczy. No ale tak na dobrą sprawę, to my tego nie wiemy, ponieważ żadne z tego, co zostało powiedziane, z tych informacji nie jest wiarygodne. To zasadniczo są wciąż plotki, tak? Przecieki. Toczy się zarówno wojna realna, jak i wojna informacyjna i zasadniczo na tej wojnie informacja jest bronią, więc zasadniczo to jest wszystko element propagandy. Dopóki nie będziemy mieli pewnych wiadomości, to sobie możemy tylko i wyłącznie spekulować. No i to powiedziawszy, ja raczej spekuluję w duchu, że nie powiedział mu za wiele. Natomiast to podkreślam, że to jest moja interpretacja, którą wyciągam zasadniczo z tego, że w relacjach rosyjsko-chińskich nie ma aż takiej koordynacji, jak na przykład w Sojuszu Pięciorga Oczu. I tam jest wiele rzeczy dorozumianych samo przez się, tak jak na przykład to, że wspólnie się sprzeciwiają hegemonii Stanów Zjednoczonych. Natomiast zasadniczo nie jest to tak, że po prostu konsultują ze sobą każdy ruch.
Chyba Chiny nie ewakuowały dosyć długo, prawda?
To jest jedna z dwóch argumentów za tą interpretacją, tak? Podkreślam, że to jest interpretacja, ale jedno, że nie próbowały ewakuować swoich obywateli, później się znalazły w przysłowiowej, generalnie mieli duży problem, szczególnie, że część tych Chińczyków była w Sumach, gdzie toczyły się ciężkie walki, także to ręką w nocniku wylądowali Chińczycy i też z Kijowa ich ewakuowali, także to jest pierwszy, jeden z dwóch głównych argumentów za tym, że nie wiedzieli. A drugi jest taki, że w przededniu inwazji niemal wszyscy chińscy analitycy, z wyjątkiem jednego, Tan Shipinga, mówili, że nie będzie wojny. I oczywiście nie są, oba te argumenty są do podważenia, w razie czego. To nie są jakoś super mocne argumenty. Można mówić, że gdyby zaczęli ewakuację, to by właśnie znaczyło, że coś wiedzą, więc by to spalili tą wiedzę. No, a z kolei z tymi analitykami to można powiedzieć, że to była ustawka i jakby rzeczywiście można to tak kontrować. Natomiast wydaje mi się, że jednak byliby lepiej jednak przygotowani do tej ewakuacji, nawet i w razie czego by ona przebiegała sprawniej, gdyby byli jakby z góry przygotowani na to. A co do analityków, to znając chińskie metody, to myślę, że ten głos byłby bardziej spójny. To znaczy byłaby to lepiej zorganizowana ustawka. Także, ale podkreślam, że to jest wciąż jakby w sferze interpretacji. To nie są jakby stuprocentowe rzeczy. No może się kiedyś dowiemy, co tam padło w Pekinie w trakcie tej rozmowy, a może nigdy, tak? No na razie to, co te wszystkie przecieki, które mamy, nie są szczególnie wiarygodne.
Nie są szczególnie wiarygodne. A co możemy dzisiaj powiedzieć o tej postawie Chin względem Rosji? No, nawet trochę szerzej, nie tylko w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, tak jak na początku, dużo takich komentarzy, na początku jak ta wojna wybuchła, dużo było komentarzy, że jest to na rękę Chinom, że one tak naprawdę nie muszą robić niczego i to jest taka dosyć optymalna dla nich, optymalne położenie. A jak z perspektywy roku? Czy coś się zmieniło?
Znaczy, rzeczywiście na początku można by tak mniemać, jeśli by Rosja wygrała. Wtedy rzeczywiście byłoby bardzo dobrze dla Chin, dlatego że przy ewentualnym zwycięstwie Rosji, jakkolwiek by się nie obróciła sytuacja, to Chin na tym zyskują. Natomiast Rosja nie wygrała. Rosja, powiedzmy, że remisuje militarnie, no politycznie raczej przegrywa, chociaż oczywiście toczy się wojna. Wojna jest nieprzewidywalna, to wiemy już od Clausewitza, więc zasadniczo to jeszcze różnie może być. Natomiast na ten moment to strategicznie jest to porażka bloku rewizjonistycznego chińsko-rosyjskiego, no bo ta wojna wzmocniła Stany Zjednoczone, ta wojna wzmocniła Zachód kolektywny, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone. I tak na dobrą sprawę to zawęziła pole Chinom, bo jest teraz sytuacja strategiczna gorsza dla Chin. I zresztą to, co widzimy, co miało miejsce pod koniec zeszłego roku i co dalej będzie chyba utrzymywane, a mianowicie takie swoiste wycofanie się Chin, schowanie tej swojej asertywności, wycofanie ludzi odpowiedzialnych za wilczą dyplomację, czyli przede wszystkim Zhao Lijiana, czyli rzecznika MSZ-u chińskiego, który już nie jest tym rzecznikiem. Także no to takie jest trochę wycofanie, taka pauza z Amerykanami. No i to jest takie wymuszone wycofanie się. I to nam pokazuje, że Chiny tak na dobrą sprawę, dla nich to jest porażka. Ta wojna na Ukrainie, w sensie porażka polityczna czy strategiczna. Natomiast nie jest to jakaś całkowita tragedia. No to ich quasi sojusznik, czyli Rosja, przegrywa. Oni jednak tylko pośrednio przegrywają. I jest to z drugiej strony osłodzone tym, że Chiny dużo zarobiły na surowcach rosyjskich, których kupiły masę za zniżkę, przede wszystkim ropy, ale również gazu skroplonego. Także mówi się o kolejnym gazociągu, siła Syberii 2, pewnie będą inne porozumienia. No zasadniczo Rosja odcinana od surowców, czy od odbiorców surowców w Europie, no będzie musiała się zwracać w stronę Chin. Także pod tym względem Chiny oczywiście zyskają. Natomiast ja stoję na stanowisku, że zyski gospodarcze, które są ewidentne dla Chin tutaj, ale te zyski gospodarcze nie rekompensują porażki politycznej. Dlatego, że świat się stał tak naprawdę po wojnie ukraińskiej, znaczy wciąż ona trwa, ale po roku jej trwania, świat się stał tak na dobrą sprawę bardziej amerykanocentryczny niż był rok temu. Mamy tak na dobrą sprawę powrót Stanów jako przywódcy świata zachodniego i jako głównego hegemona. I to nie jest dobrze dla Chin generalnie. To nie jest dobrze dla Chin, to nie tak miało być. Można by powiedzieć, że Chińczycy mogliby tu zacytować Tołstoja w Sionie tak. To wszystko nie tak miało być. Więc te zyski gospodarcze to tylko tak trochę na osłodę są. To jest tak, żeby generalnie było mniej smutno, tak? Ale ogólnie to myślę, że Chińczycy, gdyby mogli cofnąć czas, to by nie chcieli, żeby to się potoczyło tak, jak się potoczyło. To nie jest dobrze dla nich.
Czyli generalnie Rosja, która przegrywa albo która nie osiągnęła tych celów strategicznych tak szybko, jak powinna, staje się jako taki sojusznik czy mniejszy partner dla Chin bardziej obciążeniem niż jakąś taką pieśnią przyszłości, a Chiny po prostu są pragmatyczne i no i teraz można powiedzieć, że wspierają Rosję, ale w taki sposób, żeby cały czas mieć też, nie opowiedzieć się po stronie przegranej i móc jeszcze mieć jakieś w miarę dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, znaczy generalnie to Chińczycy nie chcą płacić za rosyjskie błędy i to jest też przykład tego, co mówiłem tam dwie wymiany zdań wcześniej, że zasadniczo to nie ma pełnej koordynacji między tymi dwoma państwami. To jest pewne dorozumienie, natomiast to nie są sojusznicy traktatowi, to nie są po prostu państwa, które aż tak podobnie myślą. To oczywiście jest dużo podobieństw, tak? Natomiast to nie jest po prostu jakby jednia, tak? To jednak są dwa różne byty osobne. Natomiast co do Chin, to ta porażka Rosji strategiczna, o tyle jest problemem, że użyteczność Rosji dla Chin jest większa jako takiego strategicznego lodołamacza, który po prostu rozwala ten obecny porządek międzynarodowy, który tutaj warcholi, gdzie popadnie, który tutaj psuje jedność Zachodu i tak dalej. Większa jest taka użyteczność dla Chin Rosji niż Rosji jako wielkiego Turkmenistanu, czyli Rosji jako wielkiego składu surowców, dlatego że takich składów surowców Chiny mają kilka innych. No właśnie wspomniany Turkmenistan, jeśli chodzi o gaz, to również Birmę, plus oczywiście cały Bliski Wschód, który co prawda jest bardziej problematyczny, bo to trzeba statkami transportować te surowce, no ale w razie czego Chiny są zabezpieczone zarówno lądem, jak i znaczy po lądzie, jak i po morzu, także zasadniczo ten element gospodarczy, czyli jako baza surowcowa Rosji jest oczywiście ważny w tym sensie, że to jest blisko, to jest tanio, to jest 4000 kilometrów granicy lądowej, to jest oczywiście istotne, natomiast jest to mniej istotne wobec tego podstawowej zalety rosyjskiej jako takiego lodołamacza, no a tymczasem Rosja jako lodołamacz się po prostu może nie roztrzaskała, ale została jednak zatrzymana przez silną Kre, czy przez tu inne lodołamacze, tak, więc w tym momencie no trochę jest niedobrze dla Chin. Natomiast no, nie wystawią Rosji do wiatru, bo to jeszcze nie ten moment. To jakby musiałaby bardzo Rosja osłabnąć, albo Chiny by musiały być w dużo gorszej sytuacji. Natomiast to raczej nie przewiduję tego. Najnowsza plotka z dzisiaj, bo żeśmy tu trochę o plotkach rozmawiali, to możemy sobie pogadać o plotkach, czy jak o arbuzach, bo w chińskim języku potocznym plotka to jest arbuz, tak? To możemy o arbuzach pogadać. To dzisiejsza plotka głosi, że Xi Jinping pojedzie do Moskwy w rocznicę wojny. Także to by było bardzo ciekawe, gdyby pojechał. To by pokazywało to wsparcie polityczne mocne chińskie, a jednocześnie bez wsparcia gospodarczego, bo Chińczycy owszem moralnie wesprą, natomiast nie zamierzają za to płacić. To jest jakby inna historia.
I to jest właśnie ten pragmatyzm, a więcej na temat relacji rosyjsko-chińskich dowiedzą się Państwo, sięgając po książkę profesora Michała Lubiny, Niedźwiedź w objęciach smoka. Bardzo serdecznie polecam. A panu dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Lubina, ekspert od stosunków chińsko-rosyjskich, był gościem Radia Wnet.